dan de fiu ai tău, Doamne, alături. Bună ziua și Domnul și Doamne.
To chciałbym przedstawić naszą dzisiejszą prelegentkę, pani Maria Pienkowska. No, to jest członek, założyciel naszej wspólnoty na terenie Polski, ale chciałem powiedzieć, właśnie, dobrze, to pani Maria powiedz. Powiem, jak się w dniu cieszymy i chwali.
Jeszcze mnie przechwali, co będzie później. Odebrałaś swoją nagrodę i do nieba nie wejdę. Będzie problem. Ja się nazywam Maria Pieńkowska, pracuję w liceach jako katechetka. No, musiałam się uczyć teologii w związku z tym, bo teraz inaczej się nie da. Trzeba skończyć studia teologiczne do tego. Nie słychać, czy co? A! Ja myślę, że bez mikrofonu by było lepiej słychać nawet, ale nauczycielski głos. No i rzeczywiście w Polsce, jeśli chodzi o wspólnotę Emanuel, byłam pierwszą osobą, która wstąpiła do tej wspólnoty, poznałam ją we Francji, no a potem to już Pan Bóg zrobił wszystko pozostałe. Dzisiaj jestem dlatego, że zostałam poproszona tu przez Basię, ponieważ ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz, który ostatnio z Państwem się spotkał, dzisiaj nagle się okazało, że nie może przyjść, ma jakoś bardzo ważne spotkanie i trzeba było z łapanki kogoś tutaj zaprosić, więc bardzo się cieszę, że możemy się tak spotkać. Tematem naszym dzisiejszym jest udział w dziele stworzenia. Oczywiście domyślamy się, że nasz udział poprzez pracę. I skoro w dziele stworzenia, no to nie ma sposobu nie nawiązać do tego, czym jest stworzenie i dlaczego w ogóle mówimy o stworzeniu. Wychodzimy oczywiście od Pisma Świętego, no bo gdzież chrześcijanin miałby szukać sensu swojego życia, jakiegoś porządku, jakiejś celowości, jeśli nie właśnie w Słowie Bożym. I znajdziemy tam różne takie fragmenty, które nam pomogą jakoś rozumieć, co to znaczy, że mamy mieć udział w dziele stworzenia. Co to znaczy, że pracujemy, po co to jest. Nie ukrywam, że jak robię podchwytliwe pytanie w stosunku do moich maturzystów na przykład, od kiedy to ludzie według Pisma Świętego muszą pracować, to odpowiedź jest zawsze ta sama. Od grzechu pierworodnego, że to jest kara. No i wtedy mówię, dobrze, to wyobraźcie sobie, jak długo byście wytrzymali bez żadnego działania. Wyobraźcie sobie, na plaży leżycie, tak? Pijecie Campari, tutaj palmy nad wami, morze szemrze, jest cudownie. Jak długo wytrzymacie? Niektórzy mówią, że 40 minut słyszę, ale czyli... A 40... O nie, 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 nie. To nam nie grozi. Natychmiast człowiek szuka, gdzie mógłby albo złapać guza, ewentualnie komuś tego guza nabić, coś zrobić, ale poza wszystkim innym to wynika z naszej ludzkiej natury. Praca zdecydowanie nie jest karą za grzech. I teraz proszę spojrzeć, jeśli myślimy chociażby o tych dwóch cudownych tekstach, które są taką poetycką narracją o stworzeniu świata, no bo to nie jest opis, bo nikt tam za krzaka tego nie oglądał, nie filmował i później nie spisał. Natomiast jest to taka poetycka narracja co do rozumienia początków natchniona przez Ducha Świętego. I teraz, co my tam mamy w tym opisie? Ano przede wszystkim oba, bo i pierwszy i drugi rozdział Księgi Rodzaju, pokazują nam taki fakt, że Bóg stwarza i jednocześnie umieszcza człowieka w centrum swojego stworzenia. Wszystko jest dla człowieka, wszystko jest dla niego jakoś przygotowane. Ewentualnie w tym drugim opisie, gdzie jest powiedziane, że nie było jeszcze nawet roślin, bo nie było człowieka, który by je uprawiał, no to po co komu rośliny, jak nie ma kto się nimi zająć. To są przepiękne teksty, oczywiście głęboko symboliczne, ale gdzieś jest, są to teksty antropocentryczne, człowiek jest w centrum stworzenia, które wychodzi z ręki Boga, co więcej, wychodzi z ręki Boga jako dobre. I to, co mamy tam, te słowa, które się powtarzają w Księdze Rodzaju, i widział Bóg, że było dobre, i widział Bóg, że było dobre, i widział Bóg, że było dobre. U Żydów, nawet w języku neohebrajskim, tym współczesnym, często słowo dobre i piękne są używane prawie że zastępczo. To znaczy, można na przykład powiedzieć, zamiast dobrze powiedziałeś, to pięknie powiedziałeś. No po polsku też tak możemy powiedzieć, ale chodzi o sens. Chodzi o to, że to jest tym jakaś głębia, jest tym coś właśnie z dzieła Bożego. Dzieło Boże jest dobre i jednocześnie jest piękne. I teraz w tym wszystkim jest powiedziane, że Pan Bóg mówi do człowieka, błogosławiąc mu, kiedy już wszystkie tamte zwierzątka skaczą i roślinki rosną i wszystko jest gotowe. I Pan Bóg zwraca się do człowieka, do mężczyzny i kobiety i mówi, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Ano jak mają sobie uczynić poddaną? Ano właśnie przez pracę. Mają przemieniać ten świat w taki sposób, żeby nie niszczyć go, ale jakoś Pan Bóg jak gdyby wycofuje się ze swojego stworzenia, stwarzając człowieka jako rozumnego, jako tego, który może czynić rzeczy sensowne i mówi, a teraz ty. Wyposażyłem cię w to wszystko, co jest konieczne, żebyś mógł jakoś kontynuować to cudowne dzieło stworzenia, które otrzymujesz ode mnie. I dlatego od razu tu czujemy, że człowiek jest obdarzony jakąś niezwykłą godnością. Że Pan Bóg mu daje tę możliwość, że to jego dzieło on będzie kontynuował. I oczywiście, że później, a jeszcze mamy przy tym drugim, bo to też ważne, że to się potwierdza w drugim tekście mówiącym też o stworzeniu, gdzie Pan Bóg najpierw klei tego człowieka z gliny i tam przepiękne takie obrazy. I tam z kolei jest powiedziane, Pan Bóg wziął człowieka i umieścił w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. Czyli on ma być rolnikiem, ale jednocześnie strażnikiem stworzenia. Ma go doglądać, czyli ma dbać o nie. I oczywiście, że dla człowieka w pracy, w działaniu w tym świecie, wzorem będzie sam Bóg. Ponieważ jest powiedziane, uczynił człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Czyli to, co my robimy w tym świecie, nasze działanie, pod żadnym pozorem nie może być eksploatacją środowiska w sposób niszczący, tylko ma być królowaniem. Król ma prawo korzystać z tego, co jest jego własnością, nad czym panuje, ale jednocześnie ma o to dbać, ma uprawiać i doglądać. I to oczywiście, jeśli myślimy o dzisiejszym temacie takim, który bez przerwy gdzieś krąży we wszystkich mediach, ekologia i tak dalej, i ludzie myślą, że dopiero teraz to wymyślili, ale my to mamy w Piśmie Świętym. Uprawiał i doglądał, dbał, troszczył się o stworzenie. Czyli jeśli wchodzimy jakoś w dzieło stworzenia Boga kontynuując, upodabniamy się do Boga. Stajemy się bardziej na jego obraz i podobieństwo. On nam dał taką funkcję. Jednocześnie człowiek w Laborem Exercens, Jan Paweł II kapitalnie to wszystko mówi, bardzo polecam lekturę tej encykliki papieskiej Jana Pawła II, jest bardzo głęboka. Zwłaszcza jeśli prowadzimy refleksję nad własnym działaniem, nad własną pracą, czy to z punktu widzenia socjologii, czy z punktu widzenia po prostu perspektywy własnej. Jak to robić, żeby właśnie to było na obraz i podobieństwo samego Boga. Z samego tego faktu, że Bóg nam dał to jako pewne zadanie, wyciągamy od razu poczucie godności naszej pracy. Praca jest czymś, co jest głęboko ludzkie. Jan Paweł II też tam o tym pisze, już nie chcę szukać tych cytatów, bo i tak zawsze czas ucieka dużo szybciej niż trzeba. Ale Jan Paweł II właśnie mówi o tym, że my mamy możliwość przemieniania tego świata tak, jak Pan Bóg tego pragnie. I co więcej, że to będzie nam pomagało, dlatego że my mamy możliwość rozumienia sensu. I papież mówi, człowiek jest jedynym stworzeniem, które może wykonywać swoje działania planowo i rozumnie. Wiewiórki może są takim przykładem, że chowają orzechy na przyszłość, tylko problem jest w tym, że później ich nie znajdują, bo już nie pamiętają, gdzie schowały. Więc czasem jakaś coś znajdzie niechcący. Natomiast człowiek jest właśnie tym stworzeniem, które może zaplanować swoją pracę i do tego stopnia, że wyrzec się czegoś teraz ze względu na owoce, które przyjdą na przykład za parę lat. Stąd się bierze całe myślenie ekonomiczne. To znaczy, że my możemy sensownie planować ze względu na jakieś korzyści, nie tylko dla nas samych, ale w ogóle na jakieś dobro, które się objawi później. To słynne sadzenie róż, które kiedyś będą kwitły światu, prawda? Chociaż my może ich nie zobaczymy. Jak mówi jedna polska patriotyczna pieśń. Jeśli myślimy o takim wzorcu par excellence ludzkiej pracy, to oczywiście dla nas zawsze wzorcem jest sam Pan Jezus. I to jest niesamowite, że Pan Jezus przez 30 lat żył pracując w ukryciu. Nikt nie wiedział, kim jest Bóg. Bóg, który stał się człowiekiem z miłości do nas, stał się, można powiedzieć, niewidoczny w całym ludzkim tłumie ludzi pracujących. I w dodatku była to praca rzemieślnika, prosta praca robotnika, rzemieślnika, jako cieśla. Stołków nie robił, bo to nie o to chodzi w ciesielce. Kiedyś ktoś mi tłumaczył właśnie, bo ja to myślałam, że to tak jak stolarz, a nie. Okazało się, że cieśla robi takie te konstrukcje, żeby dom się nie zawalił. Myślę, że to jest też piękna symbolika, ale oczywiście tego nie mamy czasu rozwijać. Pan Jezus budował ludziom domy. Konstrukcję, żeby mogli w środku funkcjonować dobrze. I jednocześnie, jak myślimy sobie o Maryi, o Matce Bożej, no to też co ona robiła przez całe swoje życie? Najświętsza spośród ludzi, stworzenie Boże, szyła, cerowała, gotowała, czesała Pana Jezusa, no przewijała Go wcześniej, jeszcze prała. Czyli widzimy z tego od razu, że pracując, wszystko jedno, jakiego rodzaju będzie to praca, my możemy wchodzić w dzieło uświęcania siebie samych, ale Pan Jezus przez swoją pracę uświęcał nas. Jego dzieło odkupienia nie zaczęło się na krzyżu, ale od samego początku Jego człowieczeństwa. Wszystko, co robił, miało udział w odkupianiu człowieka. I to jest też niesamowite. My myślimy, właśnie tam stukał młotkiem, coś tam robił, ustawiał. I w ten sposób przygotowywał nasze zbawienie. Ponieważ to robił najlepiej, jak można zrobić. I tutaj oczywiście rozumiemy, że właśnie nasza praca na wzór Pana Jezusa, na wzór Matki Najświętszej, no wielu świętych też o tym mówiło, święta Teresa od Dzieciątka Jezus, która gdzieś tam te szpilki podnosiła w szwalni z miłości do Pana Jezusa, ofiarowując to też za innych, że jest w pracy, w ludzkim działaniu niesłychana godność, bo to nie jest tylko na tutaj. I ja myślę, że to jest też coś kluczowego. Dzisiejszy świat, który w dużym stopniu żyje tak, jakby Boga nie było, jak to mówił Jan Paweł II i Benedykt XVI, zresztą też to powtarzał, jest tak skoncentrowany na tym, żeby zapewnić sobie dobrobyt tutaj, że zupełnie zapomina o tym, że to, co robimy, jest ku życiu wiecznemu. Czyli, że przez każdą naszą czynność, dobrze i solidnie, porządnie wykonaną, my zbliżamy się do świętości. A to warto, bo jak chodzi o niebo, to innych tam nie ma. Więc jeśli chcemy tam trafić, no to albo tu nam się uda dojść już do stanu świętości, czyli upodabniania się do Pana Jezusa, no albo będzie tam trochę trzeba wypucować się w tym czyśćcu. Ale podobno tam nie jest za sympatycznie, więc ja myślę, że już lepiej tu. Praca jednocześnie widać, że występuje bardzo we wszystkim, co Pan Jezus potem mówił, kiedy nauczał. Proszę zobaczyć, że jeśli weźmiemy przypowieści, to właściwie one wszystkie mówią o ludziach pracujących. Ci winnicy, tamci na polu, ktoś tam łowi ryby, a ktoś tam inny, nie wiem, gdzieś tam siedzi, coś robi, tak? Najróżniejsze rodzaje działania ludzkiego. I teraz na tej podstawie Pan Jezus buduje, pokazując, że nasza praca, nasze działanie jest czymś kluczowym. Możemy się zawsze jakoś do tego odwołać również w innych sprawach. Bo ona jakoś odwzorowuje i pokazuje sens tego, co ma być dalej. Ku wieczności. Jednocześnie musimy mieć też tę świadomość, że w czasach Pana Jezusa, no w Izraelu była troszkę inna sytuacja, ale przecież już były wielkie dwie kultury, kultura grecka, no a potem Rzym, który się właśnie jakoś imperium rozwijało, już przecież obecne również w Palestynie w czasach życia Pana Jezusa. I teraz jaki tam był stosunek do pracy? Ano trochę inny. Praca była dla niewolników. Który patrycjusz chciałby palcem kiwnąć, żeby popracować? Uważano pracę pośród ludzi bogatych, śmietanki ówczesnego świata, za hańbiącą. Ludzie nieznający Boga prawdziwego uważali pracę za hańbiącą. Od pracy był niewolnik. Teraz, jeśli chciało się kogoś poniżyć, jeśli chciało się mu odebrać ludzką godność, to trzeba było go zmusić do pracy i to bez odpoczynku. I właśnie w taki świat wkracza Pan Jezus i pokazuje, że to niekoniecznie tak. Więc jeśli praca jakoś nam ciąży, to nie warto się czuć niewolnikami. Nie ma co zmarnować tej okazji. Jeśli popatrzymy na świętego Pawła chociażby. Święty Paweł mówi, kto nie chce pracować, no niech spróbuje nie jeść. Komuniści to przerobili, Lenin mówił, że niby cytując Biblię, kto nie pracuje, ten nie je. No to jest straszliwe przetworzenie tego słowa Pana Jezusa. Bo są ludzie, którzy pracować nie mogą z różnych powodów. I nie są szczęśliwi z tego powodu, że nie mogą pracować. Więc powiedzenie, kto nie pracuje, niech nie je, jest okrutne. A Pan Jezus mówi, Święty Paweł mówi, kto nie chce pracować. Komu się nie chce? No niech się poćwiczy też w niejedzeniu. Sam Święty Paweł, który był człowiekiem wykształconym, to widzimy z jego listów i to w różne strony, można powiedzieć, był wykształcony, miał dużą wiedzę, był obywatelem rzymskim, więc miał pewien status społeczny. W momencie, w którym gdzieś tam idzie, pisze potem, żeby nikomu nie być ciężarem, to podejmowaliśmy różne prace. Między innymi przez jakiś czas szył namioty. Taka dobra praca dla intelektualisty. No i był super, wspaniale. Utrzymywał się z tego. Papież zaczyna swoją encyklikę, Jan Paweł II, tę encyklikę Laborem Exercens, zaczyna od takiego zdania. Z pracy swojej ma człowiek pożywać chleb codzienny i poprzez pracę ma się przyczyniać do ciągłego rozwoju nauki i techniki, a zwłaszcza, czyli coś ważniejszego niż tamto, do nieustannego podnoszenia poziomu kulturalnego i moralnego w społeczeństwie, w którym żyje jako członek braterskiej wspólnoty. Czyli tu mamy jeszcze jedną rzecz. Praca będzie się przyczyniała do dobra wspólnoty. I tak jak mówiłam, może tak być, że praca jest traktowana jako próba poniżenia człowieka, ukarania go, jeśli myślimy sobie o obozach koncentracyjnych, o gułagach, o pracy przymusowej w Chinach w dzisiejszych czasach, gdzie człowiek staje się nie podmiotem pracy. Bardzo często Jan Paweł II właśnie wraca do tego, że człowiek jest podmiotem pracy, jest osobą. No, w tych różnych dramatycznych sytuacjach człowiek był uprzedmiotowiony. Stawał się jakąś maszyną, jakimś trybikiem w procesie produkcji, no a jak się trybik zepsuje, to się go wyrzuca. I nie ma co przywracać, przypominać tych potwornych różnych sytuacji, ale myślę, że rozumiemy, o co chodzi. Widzimy też, że po grzechu pierworodnym jest powiedziane, że praca staje się dla człowieka męcząca. To znaczy, że samo oddalenie się od Boga powoduje, że inaczej będzie odbierał swoją pracę. To nie jest kara za grzech. Tylko człowiek, który jest odcięty od źródła wszelkiego sensu, zaczyna tracić sens. Człowiek odcięty od siły witalnej, która jest Bożej miłości, po prostu przestaje mieć siły. Nigdzie nie jest powiedziane, że Adam z Ewą się bardzo zmęczyli. Ale jest powiedziane za to, że po grzechu człowiek będzie z wielkim trudem w pocie czoła dobywał owoców i płodów ziemi, żeby przeżyć. Skutek zła. I teraz właśnie widzimy, że w życiu świętych chociażby, że oni poprzez pracę nie tylko uświęcali się sami, czyli właśnie takie jakby odkręcenie tej sytuacji, zwrot do Boga i czynienie wszystkiego dla Niego powoduje, że ten sens może wrócić w najtrudniejszych sytuacjach. Oczywiście niezwykle bolesne jest, jeśli nie widzimy żadnych owoców naszej pracy. Rzeczywiście taka praca jest nieludzka i też Jan Paweł II o tym mówi. Pamiętam taką sytuację jak, i to może będzie paradoksalne, ale znałam młodego dość człowieka, który skończył studia chemiczne, potem zrobił doktorat z tejże chemii. I kiedyś spotkałam go gdzieś i widzę, że taki załamany. Mówi, co się dzieje z tobą? Mówi, wiesz co, byłem przed chwilą na wydziale. Okazało się, że moją pracę po prostu wyrzucili. Pisałem doktora, tak nie ma go. No to jeszcze było na kartkach wtedy, to były troszkę inne czasy. Na twardym dysku to nie zostało. Ale właśnie poczucie tyle czasu, miał nadzieję, że coś z tego będzie dla kogoś, a nie tylko, że DR przed nazwiskiem, niepotrzebne. I dlatego myślę, że czasami jeżeli mamy wybór działań, które możemy podejmować, to warto szukać czegoś, co rzeczywiście jakoś będzie służyło drugiemu człowiekowi. Ja jeszcze do tego wrócę. Jan Paweł II mówi w encyklice, że przez pracę człowiek jakoś wyraża siebie. Są może takie dziedziny, gdzie czujemy, bardziej to widać jakoś po owocach, że robił to właśnie ten, a nie inny człowiek. Gdzieś wyciska swoje piętno, jak mówi Jan Paweł II, na tej rzeczywistości, z którą się spotykamy. To znaczy, że no chociażby inaczej jest przygotowana sala, jeżeli komuś zależało na tym, żeby było bardziej estetycznie, prawda? Inaczej będzie wyglądało dzieło sztuki, jeżeli stworzył to ktoś, kto pragnie jakoś, wyrażając siebie, jednocześnie przyczynić się do wzrostu piękna w tym świecie. Jakoś na wzór Boga, który jest piękny i piękno stworzył. I myślę, że poczucie, rozumienie dobra, piękna, wartości, powoduje, że nasza praca nabiera dużo głębszego sensu. To znaczy, że my sami chcemy to robić wtedy. Jeśli widzimy, że to daje efekt. Oczywiście nie zawsze tak będzie. Nie zawsze tak będzie. Nawet jeśli pomyślimy sobie o chociażby świętym Karolu de Foucault, bo tutaj mamy jednego znajomego brata, to zupełnie nie widział owoców swojego życia. Chociaż żył wielką miłością do Pana Boga i do ludzi. I nie próżnował. Owoce wyszły dopiero po jego śmierci. Bywa i tak, a to ze świętymi. My czasami potrzebujemy tych cukierków, które nam pokazują, że to, co robimy, ma sens. Więc możemy wyrazić siebie i jakoś... Jest to jakoś niepowtarzalne. Każda rzecz robiona przez inną osobę, choćby to było to samo zajęcie, będzie troszeczkę dawała inne owoce. Myślę, że rozumiemy, o co chodzi. Nawet autobus można prowadzić w taki sposób, że wszyscy jadą bezpiecznie, kierowca się uśmiechnie do tego, któremu otwiera drzwi, a można tak prowadzić, jakby się wiozło kartofle, no i te kartofle tak latają po tym autobusie, ludzie się przewracają, prawda, no bo akurat kierowca ma ochotę tak troszeczkę sobie mocniej po hamulcach i po gazie, nie? Znaczy każda praca jakoś pokazuje tego, kto ją wykonuje. W pracy bardzo ważne jest myślenie o tym, dla kogo coś robimy. Właśnie, żeby nasza praca była sensowna. W dzisiejszym świecie to jest na pewno trudniejsze, dlatego że bardzo wielu z Was pracuje na przykład przy komputerach. Programiści, nie wiem, ludzie, którzy różne rzeczy robią, nawet siedząc sami w domu, mają własne, na własnym rozliczeniu czy coś takiego, no nie widzą tych innych ludzi, dla których coś robią. I to jest na pewno trudniejsze. Co jest szalenie ciekawe, ja tego szukałam dzisiaj w Laborem Exercens, uczciwie mówię, że nie znalazłam. Natomiast na pewno u Jana Pawła II, może po prostu nie znalazłam. To jest też możliwe, że przegapiłam gdzieś, bo nie miałam czasu, żeby wszystko dokładnie dzisiaj sobie przeczytać. Ale na pewno u niego znalazłam kiedyś coś, co mnie zaskoczyło. Przygotowywałam lekcje dla maturzystów też o ludzkiej pracy i pytałam ich, jak myślą, jakie są dobre owoce pracy człowieka. Znaczy jakby, co dobrego wynika z tego, że pracujemy. I oni wymieniali różne rzeczy, natomiast nie wymienili tego, co Jan Paweł II wymienił jako najważniejsze. I właśnie nie mogę tego znaleźć, gdzie to jest, ale... Jak znajdę, to powiem Basi, niech Państwu powie, że najważniejszym owocem, czy powiedzmy sensem ludzkiej pracy jest budowanie ludzkich więzi, relacji między ludźmi. Że to jest najważniejsze. Że po to Pan Bóg dał nam pracę, żeby człowiek nie był samotny, że wchodzi w jakiś taki, w jakąś taką, można powiedzieć, całą sieć osób, które się przyczyniają do tego, że coś w świecie zostaje zrobione. Że coś dobrego, nowego się pojawiło. Ale że robi to dzięki innym ludziom i może ich poznawać. Ja mam to szczęście, że pracuję w szkołach, więc oczywiście, że możliwość wchodzenia w relacje jest duża. Nie tylko z moimi niektórymi cudownymi uczniami i czasem te relacje trwają później przez lata, ale również z innymi nauczycielami, z którymi inaczej na pewno nie miałabym żadnej szansy się spotkać. Dlatego, że żyjemy w tak innych światach, mamy tak inne poglądy, że po prostu jakby z różnych miejsc w kosmosie byśmy się spotkali w jednej kawiarni. Nie? I po prostu... Ale dzięki temu, że razem pracujemy, że mamy jakiś wspólny cel, to tworzą się więzi. Nawet z takimi osobami, które mają zupełnie inne poglądy niż ja, one wiedzą, no moche, ruczy, reliki, prawda? No a oni czasami mają kompletnie inne spojrzenie na rzeczywistość. Ale te więzi czasami są cudowne i zdarza się, że zagorzały ateista przychodzi do mnie i mówi: wiesz, Marysia, bo nie wiem, czy wiesz, ale jedna z naszych koleżanek w szkole, i nie wszyscy to wiedzą, ona jest chora na nowotwór, czy ty byś mogła się za nią pomodlić? Bo jej będzie miło, jak ja powiem, że ty się modlisz. I to mówi ateista. Więc więź, prawda? Gdybyśmy się nie znali, gdybyśmy nie mieli do siebie zaufania, to by nie było. Czyli tworzenie więzi, ale jednocześnie to, co jest jakoś dla nas oczywiste, to jest, że pracujemy dla dobra innych ludzi. I to, co mówiłam wcześniej, trzeba myśleć, dla kogo coś robimy. To są bardzo proste rzeczy. Jeżeli, nie wiem, no ktoś szyje ubrania, no to dobrze, żeby wziął miarę z osoby, dla której szyje. Zwłaszcza, jak to jest na zamówienie. No bo i tak dalej. Państwo już nie są w moim wieku, tylko młodsi w większości, ale ja doskonale pamiętam, jak wchodziło się do sklepu z butami za głębokiej komuny, to żaden z tych butów nie nadawał się do noszenia. One wszystkie stały na półkach. Ale nie daj Boże było je włożyć na nogi. To nawet do domu by człowiek nie dotarł. Obcierały, twarde, niewygodne, brzydkie. No wszystko, co... Po prostu nie myślano o tym, kto będzie to nosił. Schodziło z linii produkcyjnej, no i tyle. I teraz my jesteśmy w pewnym sensie takim w tym łańcuchu ludzkiej pracy dla ludzkiego dobra, jesteśmy jakimś ogniwem, które jest niezastępowalne. I to jest też niesłychanie ważne. Jeżeli czasami myślimy sobie, no tak, ale ja już mam ten dozyn. Czy jest ktoś inny, kto może zrobić dokładnie to samo, co ja? Prawdopodobnie nie. To nieprawda, że każdy człowiek jest zastępowalny. To nie jest prawda. Dlatego, że każdy z nas został przez Pana Boga wyposażony w inne zdolności, w inne możliwości. Każdy z was ma w sobie wielkie bogactwo. I nie ma kogoś, kto dokładnie tak samo zrobi. I czasem jak zabraknie jednej osoby, ewentualnie jak nie daj Boże ona spartoli tą robotę, no to potem nawet samochód nie będzie jeździł. Bo się okaże, że gdzieś śrubka źle przykręcona. Albo jest tak zbudowany budynek, że wszystko wprawdzie jest, nawet schody są. Tylko na górze nie ma wnęki, żeby drzwi się tam zmieściły. Nie? Zdarza się. Moi znajomi budowali dom, no nie własnymi rękami. I panowie tak zrobili schody, że okazało się, że one są donikąd. No jest to jakiś pomysł. Napracowali się chłopcy, wzięli kasę. Nie? No tak im się wydawało, że tak narysowane. Sami byli zdziwieni. Dlaczego to tak narysowane? No nie było tak narysowane, no ale trzeba było później troszeczkę pokuć. Czyli to, co my robimy, jest niesłychanie ważne, żebyśmy myśleli o tym, dla kogo i żeby to było porządnie zrobione. Święty Paweł mówi, że niewolnicy mają tak pracować, jakby pracowali dla samego Boga. Ciekawe. Nie jest mowa, że niech nie będzie niewolników. Nie? Panowie mają ich traktować jak braci, bo będą z tego rozliczeni, jak ich traktowali, a niewolnik ma pracować, chociaż dla ziemskiego pana, tak jak dla samego Boga. Czyli to jest dla niego jakaś szansa. Szansa nie na poniżenie przez pracę, ale właśnie na uzyskanie nowej godności, której, jak mówię, dzisiejszy świat i świat pogański też nie rozumiał. Jest jeszcze coś niesłychanie ważnego w ludzkiej pracy i coś, co jest wspaniałe. To znaczy, że poprzez pracę my po prostu możemy stawać się lepsi, że się doskonalimy. Jak ktoś przychodzi do pracy i pierwszy raz coś robi, no to trudno oczekiwać od niego, że będzie to robił super. No bo jeszcze nie. Ale już po 5 latach będzie specjalistą, jeśli się postarał. Czyli sam człowiek się udoskonala, nie tylko manualnie czy intelektualnie, ale również do właściwie każdej pracy potrzebne są cnoty. Cnota nadziei chociażby. No, czasem jest potrzebna. Na przykład u nauczyciela. Ma lekcję, no i musi mieć nadzieję, że coś z tego zostanie w głowach uczniów. Czasem się rozczaruje, a czasem się potem ucieszy. Ale oczywiście każde zajęcie. Cnota cierpliwości. Bardzo trudna. W dzisiejszym świecie, gdzie chcemy wszystko od razu. A tu czasem trzeba poczekać. Trzeba się nauczyć. Ja pamiętam, pierwsze moje studia to były na Akademii Sztuk Pięknych na grafice. Raczej byłam takim stworzeniem, co jeździło na rowerze, łaziło po drzewach. O, Zacheusz właśnie by się przydał. No jakby tysiąc różnych rzeczy robiłam, miałam mnóstwo energii i nagle dostałam się na grafikę. No się okazało, że tam trzeba wszystko tak dokładnie zrobić, bo profesor przychodził z taką super powiększającą lupą i z uroczym uśmiechem patrzył na nasze wykreślone rysunki, no nie w komputerach, wszystko ręcznie się robiło. I uroczo mówił, no sama pani widzi, że nie mogę tego przyjąć. A tam była taka pod lupą widoczne, że ten kącik nie jest taki całkiem ostry na końcu, bo rapidografem się nie dawało to zrobić. No, opracowaliśmy później techniki. Trzeba było żyletką, kupowało się skalpel albo żyletkę, nacinało się papier i się podcinało, to były całe super techniki. No i wtedy nawet przez szkło powiększające był kącik po prostu idealny. Nie? Ale ile ja się musiałam nauczyć cierpliwości. I bardzo się cieszę, że to się udało. Ja już nie mówię o tym, że jak się siadało do roboty, no to trzeba było stół uprzątnąć. No bo nie mogło być nic, co by zabrudziło tę pracę, co by niepotrzebnie stało, bo się nie zmieści i tak dalej, i tak dalej. Nauczyłam się porządku, nie ukrywam. Wcześniej jakoś nigdy nie miałam na to czasu. Było tyle ważniejszych rzeczy. A to nagle się okazało, trzeba. Bo praca tego wymaga. Czyli, że my możemy wzrastać jakoś, rozwijać się dzięki tym rzeczom, które są konieczne do dobrego wykonania tej pracy. Oczywiście, że jeśli ktoś, nie wiem, uczy się języków i tak dalej, to też wszystko niesamowicie poszerza horyzonty. I warto chodzić nawet na uniwersytet V wieku, nie wiem, czy taki jest, VI wieku, nie wiem. Niektórych to może dotyczy, ale żeby próbować cały czas się jakoś rozwijać i jakoś to, co Pan Bóg w nas złożył, żeby to mogło być piękne, kiedy staniemy przed Nim. Żeby to było jak z tymi talentami. Pan Bóg nas obdarzył, no dał i żeby w chustce nie schować. Trzeba mieć chustkę. Dzisiaj już Kleenexy tylko są, ale jak ktoś ma chustkę, no właśnie. I teraz myślę, że warto jeszcze przyjrzeć się różnym niebezpieczeństwom, które nam zagrażają w pracy, to znaczy tym rzeczom, które jakoś są szkodliwe, które jakoś mogą rzeczywiście powodować, że ta praca czy jest mniej wartościowa, czy bezsensowna, czy po prostu nas niszczy. Tutaj Państwo mają w konspekcie różne rzeczy, ale ja niedokładnie chcę to mówić, bo sobie tam przeczytacie. Myślę, że wielkim cierpieniem dla człowieka jest poczucie tego, że ta praca nasza nie została zauważona, dostrzeżona, ale właśnie dlatego, że jest niepotrzebna. To nie chodzi o to, że ja mam być ważna. Temu mojemu znajomemu chemikowi nie chodziło o to, że on ma być ważny, jego nazwisko, tylko że no właśnie, że to jest cierpienie, jeżeli nasza praca gdzieś jest zmarnowana. No i można to oddać. To może być też taki punkt nawrócenia. Boli, ale trudno. Robiłam coś, wywalili mnie z pracy. Jeśli się starałam naprawdę, trudno. Szukam dalej. Szukam swojego miejsca. To, co myślę jest bardzo ciężkie też, to są sytuacje, w których człowiek staje wobec wyborów etycznych i jego pracodawca nie rozumie, że w sumieniu on nie może tego zaakceptować. Takich przypadków możemy mieć wiele. No jasne, że jeżeli ktoś zajmuje się na przykład jako dealer sprzedażą narkotyków, no to może dużo zarabia, ale jeśli się nawróci, no to nie będzie mógł kontynuować. Bo sumienie nie pozwala na wykonywanie tego typu pracy, chociaż pod względem ekonomicznym dużo kasy dla niego i dla kumpli, prawda? Znaczy, że istnieją prace, które są niemoralne na starcie, ponieważ nie tylko nie przyczyniają się do dobra, ale przyczyniają się do zła, do zniszczenia cudzego życia na przykład, prawda? Rozmawiałam z młodą osobą jakiś czas temu, myślała o tym, czy by nie pójść na medycynę i jej marzeniem jest ginekologia. Ale mówi, pani Marysiu, ja umieram ze strachu, bo ja się tak boję, że ja będę przymuszana do aborcji, wszystko jedno, do asystowania czy w czasie praktyk. I co ja zrobię? No przecież nie mogę. Ktoś pracuje w aptece, tak? Też rozmawiałam z taką młodą osobą, kiedyś mówi, no a jak przyjdą do mnie po środki wczesnoporonne, to co ja zrobię? Zresztą powiem Państwu, że doświadczenie jest też takie, że często my się bardziej boimy, że ktoś nas z tego powodu wyrzuci, niż to jest faktem, że rzeczywiście nas wyrzuci. To znaczy, jeśli ktoś naprawdę dobrze pracuje, to jeżeli w jakiejś sytuacji się postawi, że on tego robić nie będzie, bo to jest niemoralne i to nie jest ku dobru ludzi, to jeśli pracodawca widzi, że to jest ze względu na dobro, to na ogół potrafi to uszanować. To znaczy potrafi uszanować człowieka, który nie daje się złamać dla pieniędzy. Na ogół tak jest. To dotyczy bardzo wielu rzeczy w naszym życiu. Często jest tak, że właśnie człowiek się boi, że będzie odrzucony, bo nie bierze udziału w czymś, co wie, że nie jest właściwe. Okazuje się, że jak spokojnie powie, że ja tego nie robię, nikomu przy tym nie przeszkadzając, to wielu ludzi jest w stanie to uszanować. To znaczy szanuje pewną postawę zdecydowania w nas, jeśli ona nie jest agresywna i oceniająca innych. Więc tutaj myślę, że to nie znaczy, że zawsze tak jest. Czasem można wylecieć z pracy właśnie dlatego, że się gdzieś odmówiło wykonania czegoś, co jest niemoralne. Może przejdziemy już do następnego punktu, dlatego że to jest taki bardzo ważny punkt, który wiąże się z dziełem stworzenia. A to był głównie nasz temat. Właściwie to jest bardzo zabawne, jak czytamy tekst o stworzeniu i potem jest powiedziane, gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. No, jeśli myślimy sobie o zmęczonym Bogu, który musi odpocząć, to oczywiście rozumiemy, że to nie o to chodzi. Pan Bóg ani nie ma ciała, ani nie ma tych zwojów, które u nas w pewnym momencie już przestają działać. Jest całkowicie wszechmogący i samą myślą powołuje do istnienia. Natomiast jest to wskazanie dla człowieka. I co jest ciekawe, że przecież niewolnicy nie mieli nigdy w żadnej kulturze dnia wolnego. Współczesny niewolnik na ogół też nie ma. To znaczy są osoby pracujące w korporacjach, które muszą być zawsze pod telefonem. i może się okazać, że musi wrócić na przykład z urlopu. I nie ma, że nie może wrócić, bo właśnie jest z żoną i dziećmi na urlopie, czy z mężem. Po prostu jest potrzebny w pracy, teraz. Więc też jest to jakaś forma współczesnego niewolnictwa, chociaż za dużo pieniędzy. Natomiast Pan Bóg pokazuje nam pewien porządek, w jakim rytmie my mamy pracować. 6 dni mamy wykonywać wszelkie prace i to mamy później w Księdze Powtórzonego Prawa i w Księdze Wyjścia jako wytłumaczenie szabatu, a 7 dnia mamy odpoczywać. No, u chrześcijan mamy przesunięte, 1 dnia odpoczywamy, czyli w niedzielę. U Żydów to była sobota, czyli ten 7 dzień. No, dzień zmartwychwstania Chrystusa, świętujemy nasze wyzwolenie pełne z niewoli grzechu. Więc nie tylko wyzwolenie od wysiłku, pracy, ale przede wszystkim wyzwolenie od zła, od ciemności, od beznadziei. Ale ten rytm 6+1, on pokazuje, że człowiek, jakby to powiedzieć, że nasza wartość nie wynika z tego, co wyprodukowaliśmy. Mamy prawo nic nie robić. U Żydów to było bardzo surowo przestrzegane. U ortodoksyjnych Żydów do dzisiaj naprawdę te przepisy, których jest dużo, czego nie wolno im robić w szabat, to jest cała jazda. To jest rzeczywiście skomplikowane. Dają radę. Mają motywację. Natomiast właśnie ja myślę, że w tym wypadku my moglibyśmy się nauczyć, bo przecież Pan Jezus, Matka Boża, Święty Józef też żyli tak samo, świętowali szabat. I Pan Jezus, również świętując szabat i odpoczywając od swojej ciężkiej fizycznej pracy, wchodził w dzieło odkupienia nas. Nie tylko pracując, ale również odpoczywając. Człowiek nie jest niewolnikiem, mówi Pan Bóg. Jesteś nieskończenie ważniejszy w moich oczach niż wszystko, co zrobisz. Twoja godność, mówi Pan Bóg, jest nieporównywalna z tym, co możesz zrobić. To, co konieczne, Pan Bóg i tak już dał. Mamy jakieś owoce, jakieś jabłka rosną, nie? Coś tam się dzieje. No jakby nie było tramwajów, to nawet gdzieś na piechotę dojdziemy. No, rower to już ludzie zrobili. Ja przyjechałam dzisiaj na rowerze, bo szybciej, bo były korki. Ale Pan Bóg bardzo wiele zrobił. My kontynuujemy, ale jest czas tylko dla Niego. I teraz ja myślę, że dzisiaj to naprawdę jest wielki problem w naszych społeczeństwach. Nie tylko w Polsce, ale i w społeczeństwach zachodnich i tak dalej, już nie mówię o jakiejś Japonii, gdzie w ogóle, ale niezdolność do odpoczynku, niemożliwość zatrzymania się, po co? Ano, szabat był dany w bardzo konkretnym celu. Odpoczynek szabatu był ze względu na budowanie relacji. Relacji z Bogiem, czyli pionowej. Dlatego więcej modlitwy, czytanie Tory, czyli Pisma Świętego, prawda, rozmowy na ten temat. Mężczyźni byli zobowiązani, żeby to robić w domu z dziećmi, przekazywać wiarę. Nie babcie, tylko ojciec. I teraz druga rzecz, budowanie relacji w rodzinie i z przyjaciółmi. Z tymi, z którymi najczęściej w pracy nie jesteśmy, ale których jakoś mamy jako najbliższych, jakoś danych przez Pana Boga. I oczywiście, że jeżeli tata czy mama pracują cały tydzień, wszystko jedno, czy to będzie poza domem, czy w domu, czy gdziekolwiek, to oni też tą pracę jakoś wykonują ze względu na swoją rodzinę. Żeby utrzymać dzieci, żeby je wykształcić, żeby zarobić na jakąś szkołę, żeby nie wiem co tam jeszcze, prawda? Ale jest ten czas par excellence, kiedy mają mieć po prostu czas za darmo dla siebie. I jeśli przychodzi nam to z trudem, to trzeba sobie zadać takie pytanie, czy przypadkiem z pracy nie zrobiliśmy bożka? Czy to nie jest tak, że jak nie siądę do pracy czy do komputera w dzień święty, to nie przeżyję? To znaczy, że gdzieś nam się ta hierarchia już zagubiła. Bo Pan Bóg nam to mówi bardzo wyraźnie. Bardzo wyraźnie. A przykazanie kościelne też mówi. Święty dzień święcić. I to jest dla naszego dobra. Żebyśmy przypadkiem nie zapomnieli o tym wszystkim, co jest najistotniejsze i co będzie jakoś nas prowadziło w tej pracy później. O naszej relacji do Boga, o naszej relacji do ludzi. Żebyśmy mieli tę możliwość dystansu, odejścia na chwilę, odcięcia się takiego, no właśnie, odklejenia od tych codziennych zajęć, od tej gonitwy, żeby pobyć z tymi, których kochamy i którzy teoretycznie są dla nas najważniejsi. Mówię teoretycznie, no bo właśnie często się okazuje, że nie. Że gdzieś ten pracoholizm nam grozi, że gdzieś naszą wartość utożsamiamy z tym, co zrobimy, co wyprodukujemy. Że będziemy docenieni. Tymczasem nasi bliscy nas doceniają z zupełnie innych powodów. Po prostu, że jesteśmy, a Pan Bóg na pewno. Jeśli człowiek zakręci się tak, że musi pracować, żeby więcej kupić, żeby więcej mieć, to myślę, że warto przypomnieć sobie o tym, że nasza ojczyzna jest gdzie indziej. Znaczy, kochamy Polskę i ten świat wspaniały, który Pan Bóg nam dał, ale nasza ojczyzna jest w niebie. I nie tu jest nasze spełnienie do końca. To jest pewien etap. I teraz świętowanie niedzieli też nam o tym przypomina, że my jesteśmy tu tylko na trochę. A potem już jest szansa na świętowanie. Raz na zawsze. Święty Paweł mówi, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. I myślę, że jeżeli będziemy pamiętać o tych słowach, to również nasza praca, choćby była męcząca, nie będzie wykańczająca, nie będzie nas niszczyć, a jednocześnie, jeśli to może być na chwałę Bożą, to znaczy przyczynia się do tego, po co jesteśmy stworzeni, do świętości, zarówno naszej, jak i tych ludzi, którzy korzystają z owoców naszej pracy. Dziękuję.
Myślę, że teraz mamy chwilę na myślenie, jaki jest nasz stosunek do pracy. Ja powiem szczerze, że po tym temacie w zeszłym roku cieszę się, że mogę sobie troszkę odświeżyć. Tak ja, idąc do swojej pracy, do tych ludzi, którzy tam gdzieś remontuje te mieszkanie, znaczy pomagam, mam ich takich, jak ich mam, to jest przeważnie grupy ubodzy, socjalni, żeby na przykład dać mieszkanie komunalne, oni są rządliwi.